Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa. Zapraszam do rozmów niedokończonych. Dziś rozmawiamy o sektach. Pomoc byłym i aktualnym członkom sekt to temat, który chcemy dziś podjąć. A naszymi gośćmi ksiądz Grzegorz Nowomiejski, proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki w Wojnówce w diecezji Płockiej.
Witam serdecznie.
I Ireneusz Kamiński, autor książek o sektach.
Witam.
Sekty, nowe ruchy religijne, szczególne uwzględnienie Świadków Jehowy, można tak rozszerzyć nasz temat. Rozpocznijmy od podstawowych definicji na samym początku i rozróżnienia. Ruch religijny, sekta, sekciarz, no i oczywiście religia.
No właśnie, więc tutaj już na samym początku mamy bardzo dużo problemów, bardzo dużo niewiadomych. Tych definicji jest bardzo dużo. W zasadzie każda dziedzina nauki próbuje swoją stworzyć definicję, więc są definicje teologiczne, psychologiczne, socjologiczne, czy jakieś próby określania definicji prawniczych. Więc myślę, że najbliżej, czy najłatwiej byłoby nam się posługiwać takim określeniem bardzo zbliżonym do pojęcia sekta, czyli herezja. Mniej więcej herezja to jest to samo, co sekta. Dzisiaj sekta ma nie tyle znaczenie dla nauki, tylko jest to coś w rodzaju takiej inwektywy, to można kogoś tak obrazić, prawda? Natomiast można oczywiście bardzo dokładnie zdefiniować zachowania sekciarskie i powiedzieć, o proszę bardzo, to i to jest złe, to i to jest, powiedzmy, w sektach dobre, bo no takie rzeczy są też w sektach, tak? To nie jest tak, że sekta jest tylko po prostu zjawiskiem negatywnym, prawda? Bo możemy tutaj na przykład zauważyć wielką gorliwość tych ludzi, którzy są w sektach i to jest coś, co by często nam się przydało, katolikom, prawda? Czy Świadkowie Jehowy chodzą od domu do domu i głoszą, czy tam stoją z tymi swoimi stojaczkami. Oni to robią po prostu w dobrej wierze, tak? Bo myślą, że służą Bogu, a tak naprawdę szkodzą sobie, szkodzą społeczeństwu i szkodzą wszystkim po prostu w ten sposób. Więc my tutaj się właśnie zastanawiamy, w jaki sposób pomóc z jednej strony tym obecnym członkom Świadków Jehowy, ale też staramy się zaapelować do ludzi, którzy odeszli od Świadków Jehowy, bo to są bardzo, bardzo liczne grupy. I teraz oni albo tworzą swoje jakieś denominacje niezależne, takie powiedzmy, odrzucając tam część...
Po odejściu, nie? W tym nowym środowisku zupełnie.
Tak, właśnie. Albo gdzieś dołączają się do jakichś innych sekt, powiedzmy, albo do jakichś grup protestanckich. Natomiast ostatnią rzeczą, którą robi Świadek Jehowy, były Świadek Jehowy, to jest powrót do Kościoła katolickiego. To już jest po prostu dla wybitnych ludzi, którzy przemyślą, przetrawią, którzy no naprawdę mają, jakby to powiedzieć, no... potrafią się przebić przez te lata manipulacji, której byli poddawani. Bo dla Świadka Jehowy Kościół katolicki to jest czyste piekło. To jest najgorsze miejsce, jakie można sobie wyobrazić. Więc to by oznaczało wielkie przewartościowanie tego człowieka i bardzo duży rozwój duchowy. Więc myślę, że to jest... No, ja bardzo, bardzo lubię, bardzo lubimy, prawda, Świadków Jehowy jako ludzi. I wiemy, że to są właśnie, tak jak mówiłem, ludzie gorliwi. Natomiast no, trzeba ich naprawiać. Trzeba ich...
Zagubieni później.
Właśnie, zagubieni właśnie.
W pierwszych zdaniach bardzo wiele można powiedzieć treści, no ale też takich skrótów myślowych, co nie dziwi, jeżeli rozmawiamy z osobami, które na co dzień parają się problematyką sekt i też nowych ruchów religijnych, czy też sekciarstwa. Teraz tak, odróżniamy człowieka, który przynależy do sekty, od samej sekty. I zatem zapytajmy, co jest dobrego, co jest złego w sekcie jako organizacji, która ma odpowiednią strukturę, która ma swoje cele, która te cele w sposób konkretny realizuje. Na przykładzie tutaj Świadków Jehowych, czyli rozmawiamy o konkretnej strukturze organizacyjnej, o charakterze religijnym. Ksiądz Grzegorz?
Czy widzę, oprócz tego, co właśnie słyszeliśmy przed chwilą, że no, można dostrzec tą gorliwość i zapał właśnie wśród tych ludzi. I tak nieraz, jak mam okazję spotykać się z nimi, czy właśnie gdzieś na ulicy, jak tam stoją, czy czasem wprost nawet były przypadki, kiedy ktoś tam pukał, czy dzwonił na plebanię i też przychodzili. I tak widać, że większość z nich przynajmniej oczywiście robi to z takiego przekonania i oni oczywiście w to wierzą, co gdzieś tam zasiano w ich umysłach, ale to jest to o tyle niebezpieczne, że dużo osób to też widzi, że powstaje w pewnym momencie takie wyłączenie myślenia. To pewnie być może jedna z cech, prawda, jak można określić jako sekty. Ten człowiek w pewnym momencie nie myśli samodzielnie, tylko on jak gdyby odtwarza to, co zaprogramowano w jego umyśle. Ponieważ no, ten człowiek spotyka się, przynajmniej do tej pory miał spotkania 3 razy w tygodniu, po 2 godziny. I on tam różne tam publikacje, o tutaj też mam przy sobie taką publikację znaną zapewne, Przebudźcie się, taka gazetka już starsza trochę, czy też znana, o tutaj jest Strażnica, znane takie też pismo. Więc to służy jak gdyby takim jaki pokarm duchowy dla nich. Natomiast wbrew pozorom ta grupa religijna nie zna Pisma Świętego. Chociaż większość katolików pewnie myśli inaczej. Natomiast oni znają swoje publikacje, natomiast Biblia służy im do tego, żeby tylko tam no, coś sprawdzić, zacytować. Natomiast raczej oni nie poświęcają aż tyle czasu na czytanie Biblii. Natomiast mają takie bardziej pamięciowe opanowanie pewnych wyrwanych z kontekstu wersetów. I rzeczywiście, tak jak zauważyłem, to dialog z nimi jest dość trudny. Żeby pomóc takiemu człowiekowi, ja to nawet taką tutaj sobie postawiłem tezę, że tak zwani świadkowie Jehowy są szansą dla katolików, a zagrożeniem dla samych siebie. I tak pokrótce powiem, co mam na myśli. Ponieważ wśród tej organizacji wewnątrz bardzo dużo jest przypadków, gdy sami o tym mówią, osób, które cierpią na depresję, mają różnego rodzaju koszmary, wewnątrz no, są różne tam animozje między innymi i czasem bywa tak, że ktoś jest nawet wykluczany z tej organizacji, rzeczywiście przeżywa no, straszne chwile i ten człowiek jest jakby psychicznie taki no, tłamszony czy wręcz niszczony, a szansę tu widzę, że właśnie patrząc na ich zaangażowanie, na to, że oni chociaż mają to Słowo Boże, chociaż ich wydanie też jest troszeczkę już przekręcone, nie jest to zbyt dokładne, jak powinno być, ale przynajmniej jakoś próbują trochę szukać tego Boga.
Pozostajemy przy takiej identyfikacji, rozpoznaniu tego, czym jest sekta. Ktoś może być z sekty wykluczony. Jak przed chwileczką słyszeliśmy, nie studiuje całości Pisma Świętego, które chociaż cytuje. Usłyszeliśmy, że jest to osoba bardzo, bardzo gorliwa. Pani Reneuszu, co jeszcze charakteryzuje sektę w odróżnieniu od na przykład konkretnej religii, jaką jest religia chrześcijańska, a w tej religii chrześcijańskiej Kościół katolicki?
Ja może... Bo tutaj padło wcześniej takie pytanie o definicję, to jeśli mogę wrócić, to chciałbym zarysować taką właśnie taki opis sekty, bo czym jest sekta? Sekta jest, ma swojego przywódcę, ma swojego guru. I teraz ten guru zazwyczaj nie jest traktowany jak zwykły człowiek, tylko albo się to mówi wprost, albo się nie mówi wprost. Ale wszyscy ci członkowie sekty mają za zadanie upodobnić się do tego guru. I bardzo często jest tak, że to jest człowiek z jakimiś problemami psychicznymi. Jest to, no, można powiedzieć, no, mniej lub bardziej człowiek obarczony różnymi wadami. I teraz cała duchowość sekty polega na tym, żeby się upodobnić do tego człowieka. Jest to bardzo podobne co do schematu do duchowości chrześcijańskiej, katolickiej. My też mamy Jezusa Chrystusa i upadabniamy się do niego, tak? Na tym polega rozwój naszej duchowości, naszego życia. Mamy być tym drugim Chrystusem, tak? Tylko że tutaj nasze działanie jest o tyle bezpieczne, że tu nie ma wątpliwości, że Jezus Chrystus był bez grzechu, więc możemy i powinniśmy się do niego upodabniać. Natomiast w sekcie panuje właśnie taka tendencja, taki przymus, żeby wszyscy stawali się tacy ujednoliceni na wzór i podobieństwo tego jednego człowieka, co jest szalenie niebezpieczne. To jest szalenie niebezpieczne. Więc tutaj jak gdyby z jednej strony, kiedy mówię o różnicach w stosunku do Kościoła, to od razu staram się zarysować, czym ta zasada jest podobna do Kościoła. Ano jest podobna w tym, znaczy schemat działania może byłby do pewnego stopnia podobny, natomiast różnica jest taka, że oni błądzą, a my mamy prawdę, tak? To może tak trywialnie zabrzmi, ale tak to wygląda, tak? Bo dla nas naszym powiedzmy takim ideałem na przykład no nie jest papież, tak? Czy ksiądz, czy biskup, tylko jest Jezus Chrystus. Więc to jest nasz punkt dojścia. Staramy się być tacy właśnie jak on. Natomiast sekciarze po prostu upodabniają się do tego swojego przywódcy czy do jakiejś tam innej mitycznej postaci. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to często byli dewianci po prostu, tak, różnego rodzaju. I jak gdyby z jednej strony też można powiedzieć, że sekta z natury rzeczy jest taką rodziną dla nich, prawda? Jest podobny, tylko że to...
Namiastką rodzinę, nie?
Znaczy oczywiście, że namiastką, bo tam panują bardzo groteskowe, tak, te relacje. Tam panują takie relacje, które niszczą osobowość, niszczą to człowieczeństwo. Tyle, że to są bardzo silne relacje, prawda? Takie, że to jest bardzo bardzo mocne. Natomiast u nas jest to takie często, no prawda, idziemy, katolik idzie na mszę i patrzy na tych ludzi, którzy często są obcy, tak? Więc jeśli nie jest w żadnej wspólnocie, to jest mu trudno to przeżywać. A im jest to łatwo przeżywać z kolei, nie?
Więc ja bym to jeszcze dodał tą identyfikację, że w kościele chrześcijańskim jest to wszystko oparte na wolności i na miłości. I to, co się wspomniałeś, nie? Że jeżeli ktoś usilnie chce w kogoś pasować w buty, które nie są jego, to powoduje pewien ból. I ci ludzie psychicznie cierpią w tych różnych grupach, sektach. I to mogą potwierdzić wszyscy psychiatrzy. Tak z tego, co orientuję się, to dane statystyczne mówią, że właśnie wielu takich pacjentów się pojawia z grupy na przykład właśnie tak zwanych świadków Jehowy.
W Kościele katolickim mówimy o charyzmatach, mówimy o przewodnikach duchowych, założycieli wielu wspólnot chrześcijańskich, zakonów, którzy swoim charyzmatem, swoją duchowością pociągnęli naśladowców. I teraz różne są dary łaski, lecz ten sam duch, cytując świętego Pawła. I teraz w jakim wymiarze dana wspólnota kościelna, czy to wspólnota zakonna, czy wspólnota parafialna, czy wspólnota eucharystyczna, bądź co bądź możemy mówić, że no, ci ludzie się nie znają, ale zgromadzili się na konkretnej mszy o godzinie 11 na przykład u świętego Stanisława Kostki w Wojnówce u księdza proboszcza Grzegorza, stanowią konkretną wspólnotę zmierzającą, teraz pytanie, do jakiego celu, jaki jest ten cel zasadniczy, do którego prowadzi Kościół, z którym Kościół się zmaga w codzienności życia, a jaki jest cel, do którego prowadzi no, ta wspólnota, grupa, która jest sektą.
To, jeśli mogę, kilka dni temu rozmawiałem z taką osobą właśnie telefonicznie i byłem zaskoczony, ponieważ słyszę w słuchawce, gdy właśnie kobieta, która jest właśnie w organizacji Świadków Jehowy, mówi, że nie jest u nich ważny człowiek, nie jest ważne ich zbawienie, co się z nim będzie działo, tylko najważniejsze jest to, żeby tam uświęcać imię Boże. Więc ja mówię tej pani, że jestem trochę zaskoczony, ponieważ mówię, organizacja pani w publikacjach mówi co innego. Ponieważ celem głoszenia i to, że oni odwiedzają nasze domy i chcą z nami rozmawiać, to według tego, co w publikacjach sami podają, to jest głoszenie roku 1914. Pokolenia, które było świadkiem tych wydarzeń, a więc wtedy wybucha pierwsza wojna światowa i pojawia się takie ich proroctwo, że od tego momentu nie przeminie to pokolenie. Oczywiście podpierają się tutaj cytatem z Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi o tym pokoleniu, i oczekują powtórnego przyjścia Mesjasza za życia tego pokolenia. I teraz się okazuje, proroctwo nie spełniło, bo to pokolenie już zaczęło wymierać, w zasadzie już wymarło. I tutaj teraz próbują to wszystko odmienić, mówiąc, że to wcale nie oni tak mówi, tylko ci gorliwi, ich tam członkowie tej organizacji, że to tak zwane ciało kierownicze, o tym można powiedzieć, tak jak to guru, do którego oni, prawda, wsłuchują się w ich głos, to że niby tego wcale nie mówiło. A okazuje się, że fakty są inne. No chociażby właśnie wspomniane Przebudźcie się ma taką początku stopkę redakcyjną, kiedy możemy tutaj przeczytać, że o, co najważniejsze, tu będzie cytat, co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę. Zauważmy, sami napisali, że nie przez jakiegoś człowieka, ale przez Stwórcę danej obietnicy, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo. Czyli tak jak określają raj na ziemi.
On już jest? Tego no, tak coś matematycznie. No.
Wydaje się, że między nami jest w studiu.
Oczekują właśnie i to tak jest. W ogóle ten temat jest, jak to można by rzec, też no, tematem rzeka, bo dużo jest tu wątków tej organizacji i nieraz takich sytuacji zaskakujących. Ja tak mówię, bo w sumie nie jest to moim celem, ani mojego duszpasterstwa, tylko przy okazji, no bo jeżeli na katechezie któryś z uczniów pyta, no to ja staram się rzetelnie odpowiedzieć, jeżeli ktoś z parafian rozmawia i dlatego też przy okazji nie unikam takich kontaktów z nim.
Co jest celem duszpasterstwa księdza katolickiego?
To ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to samo, co celem całego Kościoła i to samo my, jako księża, czy w ogóle chrześcijanie, jesteśmy w tym samym powołaniu, czy realizujemy udział, ściśle mówiąc, misji Jezusa Chrystusa. Czyli tak jak Jezus mówi, że tak Bóg ukochał świat, że jedynego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I naszym celem jest głoszenie tej dobrej nowiny, jednocześnie przypominając o konieczności nawrócenia, czyli zmiany swojego myślenia, abyśmy spróbowali myśleć nie tak jak świat, ludzie, czy nawet ja sam, ale tak jak myśli Jezus. To właśnie co słyszeliśmy, staramy się w życiu naśladować Chrystusa.
Co jest, tu do pana Ireneusza pytaniem, co jest celem takiego guru u świadków Jehowych, czy przywódcy danej wspólnoty. Tutaj usłyszeliśmy od księdza katolickiego, co jest celem duszpasterstwa, które prowadzi, wspólnoty, którą prowadzi, czyli aby mieli życie wieczne i podążanie ścieżkami pozostawionymi i które inicjuje Pan Bóg tu i teraz przez konkretne osoby w konkretnej wspólnocie. Co jest celem takiego przywódcy wspólnoty świadków Jehowych?
No, cel jest właśnie ten sam, tylko że w sensie teoretycznym pewnego schematu. Natomiast zamiast Jezusa Chrystusa jest podłożone coś innego. Zamiast tego, żeby się oni przekształcali żeby swoje myśli przemieniali na obraz Jezusa Chrystusa, tam tego nie ma. Tam jest, no, w przypadku świadków Jehowych, to ciało
tak,
bruklińskie
tam,
jest
nie
chyba...
Nie ma zbawienia tam, nie głosi się.
Tam się w ogóle nie głosi zbawienia, więc tam to ciało bruklińskie to jest w ogóle... Oni sobie przypisują, zdaje się, tak to jest oficjalnie, że oni są takim głosem Boga, takim tak, objawieniem, takim
kanałem,
dlatego, kanałem tak.
Gdzie Bóg
dlatego też nie ma w zasadzie... No, niektórzy starają się właśnie przedstawiać, no słuchajcie, tu w 56 głosiliście to, 2 lata temu to, a dzisiaj to. To jest inaczej, a oni dla nich to nie ma problemu, bo oni mówią, no tak, ale to się tam kanał zmienił, inne światło przyszło, nowe poznanie, my jesteśmy badaczami Biblii. Także to nie ma znaczenia, czy nie ma tożsamości, prawda?
Prowadzą celem życia świadków Jehowy jest osiągnięcie życia wiecznego, zbawienia.
Znaczy na pewno jakiś rozwój duchowy i jakaś forma
pozornie,
religijności.
To pozornie, bo to nie tak. Ma tam nabożeństw, nie ma liturgii, nie ma modlitwy. Nawet ja byłem w szoku, ponieważ mam znajomą, która wysłała mi SMS-a, nie mogę rozmawiać, za nie mówiłam. No ja też za nie mówiłem, jak to przeczytałem, więc od razu napisałem, to ja się pomodlę o uzdrowienie, o zdrowie. SMS zwrotny. Nie, dziękuję, biorę leki. I co się okazało, że można to odczytać, że jest to kobieta niewierząca, bo nie wierzy w to, że Bóg może jej pomóc, ale to jest co innego, bo w tej organizacji wmówiono im, że cuda już się nie zdarzają. Cuda się skończyły wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów, jak opisano, także Jezus teraz nie czyni nic dla człowieka. Więc po co ona ma się modlić o swoje uzdrowienie, skoro jej wmówiono, że Jezus i tak ci nie pomoże. I to jest szokujące.
Ciekawe. Nie? Pomoc byłym i aktualnym członkom sekt. Przejdźmy do zasadniczego tematu. Jak pomóc byłym? Pierwsza część, a druga, jak pomóc aktualnym? Jak rozmawiać, by pomóc?
Oczywiście najłatwiejsza jest profilaktyka, czyli zapobieganie. Ale to dotyczy tylko tych potencjalnych, tych ludzi, którzy są poszukujący. No i oni szukają, tak. No i niestety nie jest tak, że znajdują to zawsze w kościele katolickim, tylko no, ta oferta jest dzisiaj niestety bardzo szeroka, bardzo urozmaicona i sobie gdzieś tam ludzie odchodzą, tak. Natomiast jak pomóc byłym? No tutaj no oczywiście w Polsce jest powiedzmy coś takiego, co można określić siecią centrów informacji o sektach i nowych ruchach religijnych. Takie centra prowadzą w kilku miastach Dominikanie. Jest kilka osób w Polsce, którzy...
Słyszę, chyba w Toruniu też.
Tak, w Toruniu też jest taki punkt. Także no, tam można utrzymać jakąś informację, jakąś no, powiedzmy pociechę. Można dostać jakieś skierowanie do jakiegoś dobrego psychologa czy na jakąś terapię. Natomiast no generalnie to musi być już praca tego danego człowieka. On musi chcieć. Jeśli chodzi o tych świadków Jehowych naszych, którzy, tak jak mówiłem, to ja bardzo lubię świadków Jehowych. To są bardzo ciekawi ludzie. No tyle, że zagubieni, tak żeby ktoś mnie tutaj dobrze zrozumiał. To jest błąd i to, co oni robią, to nie prowadzi ich do zbawienia. To trzeba jasno powiedzieć. To jest bardzo niebezpieczne. Natomiast jako ludzie, to oni są właśnie pełni poświęcenia. Natomiast żeby nie tracili tej otwartości, żeby nie bali się po prostu szukać pomocy też w kościele, bo tak jak mówiłem, że taki świadek Jehowy to jest ostatnie miejsce, gdzie on przyjdzie, to jest właśnie kościół, prawda? I nagle może być, dlaczego? No bo tutaj w tych strażnicach i w tym Przebudźcie się w innych publikacjach, no kościół katolicki jest przedstawiany jako no, taki...
Synagoga szatana, czyli tak, całe zło, które jest na świecie, to tylko w kościele
katolickim. To jest wymierzone i to jest właśnie kolejna cecha sekty, że ona bez pardonu atakuje kościół. To jest po prostu... To jest, jak gdyby można powiedzieć, że one się mogą różnić, sekty mogą się różnić w różnych tam, powiedzmy, niuansach doktrynalnych. To mogą być bardzo, czasami bardzo ogromne zresztą różnice. Natomiast co do tego będą zawsze w zgodzie, że należy zwalczać Kościół katolicki, że...
Tu jest dużo też paradoksów takich, tak. Nie? Jak teraz my nie rozmawiamy.
Znaczy, jeden z paradoksów, który wynika z dzisiejszego toku rozmowy, to ten, że Kościół katolicki to piekło, a z ust pana Ireneusza pada takie sformułowanie, które jest sformułowaniem bardzo nam bliskim, że trudno nam, nie określamy żadnej organizacji, żadnego postępowania człowieka, że to jest piekło, tak, że ty jesteś piekłem, albo to tak, miejsce jest piekłem.
Mówimy, nie potępiamy. Tak.
Ta droga prowadzi do potępienia, prawda? Ta droga prowadzi do piekła, ale nie określamy, że no, to jest, no tak, to ale, jest piekło,
ale
prawda?
Paradoksalnie, gdy rozmawiamy z nim troszeczkę dłużej, z takim człowiekiem, on mówi, że piekło nie istnieje. Aha. I to jest kolejny paradoks, nie? Że to jedno przeczy drugiemu.
Znaczy, takie biblijne nie istnieje, natomiast te najgorsze cechy, to reprezentuje właśnie, to Kościół katolicki reprezentuje. Tak.
A jeszcze jeśli mogę, żeby myśl nie uciekła, to kolejną rzeczą taką, jaką zauważyłem tego paradoksu, że z jednej strony Kościół katolicki no, jest to wszystko co najgorsze B, a z drugiej strony nagle ja czytam w publikacjach, a są cytowani katolicy teolodzy, katolicy bibliści, ojcowie Kościoła, Pismo Święte, taka pani ma też katolickie, chociaż oni mają swoje tłumaczenie. I co ciekawe, właśnie gdy odwołano to proroctwo, które się nie wypełniło tego pokolenia roku 1914, byłem najbardziej w szoku, bo jako dowód nieprawdziwości zacytowano katolickiego księdza biblistę. A teraz ostatnio, gdy na YouTubie oglądałem, gdy było przesłuchanie komisji w Australii, gdzie jest afera świadków Jehowy związana tam właśnie z pedofilią, to ciało kierownicze, czyli świadków Jehowy z Brooklynu, powołało jako swojego przedstawiciela katolika. Ja byłem w szoku. Pani, która jest katoliczką, ona reprezentowała świadków Jehowy.
Ale w sensie jako prawnik?
Czy... Jako prawnik chyba, tak, tak.
Pomoc byłym i aktualnym członkom sekt ksiądz Grzegorz Nowomiejski. W naszym studiu Reneusz Kamiński. Na łączach telefonicznych pan Rafał Długosz. Witamy gorąco i serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie Rafale, witamy na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam i no, czekamy, by pan nam się przedstawił i troszeczkę opowiedział o swoim życiu i swoich przygodach z no, tych religijnych, tych duchowych, tych ścieżek pańskiego życia.
W tej chwili mam 45 lat. Świadkiem Jehowy zostałem mniej więcej w październiku 1994 roku. W lipcu 1995 przyjąłem chrzest na stadionie we Wrocławiu. To był taki okres takiego buntu nastolatków. Wprawdzie miałem wtedy 20 lat, ale 19-20 lat, ale to taki okres zupełnie niedojrzały, szukałem jakichś wartości. No i przystąpiłem do świadków Jehowy i bardzo szybko zacząłem się angażować. Wkrótce wtedy już znałem moją dziewczynę, tak dzisiaj moją małżonkę do dziś, która również miała kontakt ze świadkami Jehowy w dzieciństwie. No i zaczęliśmy się bardzo mocno angażować. Tak krótko mówiąc, to 11 lat służby, to się nazywa służba pełnoczasowa, czyli świadkowie Jehowy nazywają to pionierska służba. Około 15 lat wyjazdów na tereny poza miejsce zamieszkania, 8 zborów, w których żeśmy usługiwali. Ja 16 lat byłem w starszym zboru również. No i po wyjeździe do Niemiec, już bo wyjechaliśmy do Niemiec, 2 lata temu odeszliśmy od świadków Jehowy oficjalnie, pisząc list o odłączeniu.
Powody napisania takiego listu?
Powody były doktrynalne. Doktrynalne, to znaczy zauważyliśmy w pewnym momencie, zaczęło się wszystko od afery tej z Australii, która nam jakby pokazała, że no, ci właśnie panowie guru z Ameryki nie są tacy święci. Tak widzieliśmy przesłuchania w internecie. W tym czasie też byliśmy już bardzo mocno szykanowani w organizacji, bo tak wygląda w tej organizacji, że można poświęcić dla niej całe swoje życie. Myśmy poświęcili rodzinę, życie rodzinne. Dzieci nie mamy. Tak wszystko żeśmy zostawili, ale w momencie, kiedy moja małżonka się bardzo mocno rozchorowała, ona ma bardzo silną chorobę neurologiczną z zagrożeniem śmierci, w tym momencie jakby zostaliśmy no tak bardziej niepotrzebni. Ja podjąłem więcej pracy, musiałem zarabiać więcej pieniędzy. U świadków Jehowy to się źle na to się patrzy, jeśli ktoś mało chodzi po domach, że tak powiem kolokwialnie, a więcej pracuje. No i zaczęły się szykany i tacy umęczeni, potwornie umęczeni przez miejscowy zbór, przez miejscowych ludzi. Ja zrezygnowałem z usługiwania ze starszego wreszcie. No i później ta afera w Australii. Zaczęliśmy więcej patrzeć do internetu. To jest zakazane w organizacji. I w internecie pierwszy raz trafiłem na przekład międzywierszowy Pisma Świętego Świadków Jehowy, wydany w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo wyraźnie widać manipulacje i wręcz fałszerstwa. Kilkaset fałszerstw, których dokonano. Fałszerstw w miejscach doktrynalnych, których dokonano na samym Piśmie Świętym. No i to był moment z jednej strony zawalenia się całego życia, tak? A z drugiej strony no, otwarcia oczu i coś trzeba z tym zrobić. Postanowiliśmy odejść.
Panie Rafale, wspomniał pan o poświęceniu się dla organizacji, dla Świadków Jehowy i to takie, że tak powiem, wyczerpujące i życie małżeńskie, życie rodzinne. Czy to była państwa gorliwość, czy to było wymaganie organizacji?
I tak, i tak. Z jednej strony gorliwość, ale też jednostki słabsze, takie bardziej... Słabsze, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś górnolotnie, ale też osoby, które się chcą bardziej angażować, są bardziej wykorzystywane przez tą organizację. Ja nazywam ją sektą. Są bardziej wykorzystywane, tam jest kilka takich stopni wtajemniczenia i człowiek, który chce naprawdę służyć temu ich Bogu, to musi się pozbyć rodziny, dzieci, wykształcenie. Ogromny nacisk od wielu, od kilkunastu lat na to, żeby nie zdobywać wyższego wykształcenia i tak dalej. Także to był i nasz wybór, ale też pewnie jakaś, jak to się mówi, grupa, uciekło mi słowo, grupa też popycha do tego, tak? Ludzie mniej robiący w tej organizacji są na cenzurce. Może sobie ojciec wyobrazić, że przez 22 lata razy 12 miesięcy co miesiąc składaliśmy pisemne sprawozdanie z naszej pełnej działalności kaznodziejskiej, tak zwanej, jak oni to mówią, czyli liczbę odwiedzin ponownych, mieszkań, rozdanych broszurek, no wszystkiego. Każdy świadek Jehowy to musi robić. Jeśli nie ma, to ma od razu szykanę ze strony zboru.
Wspomniał pan, panie Rafale, że to poświęcenie było poświęceniem takim wyczerpującym, ale każdy człowiek, również pan z żoną, potrzebowaliście mieszkania, potrzebowaliście środków do życia. Czy wspólnota utrzymuje w sposób dobrowolny, tak jak pan był szefem zboru, przełożonym zboru, czy jest tutaj kwestia jakichś wynagrodzeń za zagłoszenie słowa? Jeżeli tak, to na jakim etapie dochodzi do tego, że pobiera się, czy się pobiera, czy się nie pobiera wynagrodzenia, które pozwala na życie? Bo rozumiem, że w chwili choroby, cierpienia było odrzucenie przez sektę, przez organizację Świadków Jehowy.
Nie ma, od razu odpowiem ojcu, nie ma żadnych wynagrodzeń. Wręcz przeciwnie, osoby mocno zaangażowane w organizacji pozbawiają się wszystkiego. Myśmy nie mieli praktycznie mieszkania. Pamiętam, jak moja, dzisiaj tego bardzo żałuję, ale nawet rodzice, mama mi proponowała przed laty pracę, że znajdzie, że nawet znalazła mi, pomogła mi taką bardzo dobrą. Odmawiałem wszystkiego, no bo nie miałbym czasu na wypełnianie zobowiązań, a presja jest ogromna w grupie. Także osoby mocno zaangażowane z reguły mieszkają w bardzo skromnych, wręcz opłakanych warunkach. Chyba że ktoś dostanie się do tak zwanego Betel, czyli centrum organizacyjnego w danym kraju Świadków Jehowy i jest wysyłany jako mówca, czy jako taki przedstawiciel stamtąd, to również nie ma on żadnej wypłaty, ma tylko skromny zwrot kosztów ewentualnie na kosmetyki i inne rzeczy. Oczywiście jest osoba ubrana, ma tam pokoik skromny i tak dalej, ale Świadkowie Jehowy nikomu pieniędzy za tą działalność, przynajmniej tutaj w terenie, nie płacą.
Panie Rafale, często słyszymy, że w sektach dokonuje się pranie mózgu. Czy to prawda i na czym by to polegało, jeżeli tak?
Pranie mózgu. Podam przykład. Przykład bardzo prosty. Świadkowie Jehowy przychodzą w Polsce głównie katolików ze swoimi broszurkami i książeczkami. Jedna z takich książeczek nosi tytuł Czego naprawdę uczy Biblia. Niedawno mojemu znajomemu katolikowi pokazywałem pierwszy rozdział tej książeczki. Psychomanipulacja wygląda mniej więcej na tym, że na początku pokazuje się obrazki przedstawiające raj. Później odwołuje się do typowych, odwiecznych pytań ludzkich, typu skąd pochodzę, dokąd zmierzam. Później jest stawiane pytanie od razu tak bardzo mocno, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia. I potem w jednym z akapitów jest takie zdanie, że duchowieństwo chrześcijaństwa uczy, że Bóg zsyła cierpienia na ludzi. A jaka jest prawda? I jest wyrwany z kontekstu werset. Stwierdzenie jest kłamliwe z góry. Czyli od początku człowiek jest jakby budowany na nieprawdzie, na fałszu. Buduje się straszliwą odrazę do chrześcijaństwa i wszelkich wartości chrześcijańskich od samego początku, stopniowo. Dlatego wyłapuje się ludzi, którzy nie mają znajomości podstawowej Pisma Świętego. No nikt z zaangażowanych katolików na to się nie da nabrać, tak? Ale osoby na zakrętach życiowych, zagubione, takie rzeczy, powiem kolokwialnie, kupują. Twierdzenia typu, w tej samej książeczce, w jednym z pierwszych rozdziałów, twierdzenie typu, że Kościół, że chrześcijaństwo uczy, że odnośnie Trójcy, że Ojciec jest Synem, Syn jest Duchem Świętym, a Duch jest Ojcem. No, potem jest zdjęcie przedstawiające przedchrześcijańskiego jakiegoś bożka, który ma trzy głowy. No i potem jest dzielna walka z tą nauką rzekomo chrześcijańską. Czyli jest to taka dosyć, powiem mocne słowo, prymitywna metoda, ale od samego początku, od pierwszych rozdziałów tych broszurek, wstączania do głów najpierw nieprawdy na temat Kościoła, czy czy chrześcijaństwa w ogóle, a później walka z tymi rzekomymi nieprawdami.
Panie Rafale, ostatnie pytanie. Kilkanaście lat pobytu w sekcie wraz z narzeczoną, wraz z żoną. Teraz powrót do Kościoła katolickiego. Czy łatwo jest wrócić do Kościoła katolickiego? W wymiarze wewnętrznym, w wymiarze duchowym, w wymiarze spotkania się z Bożym miłosierdziem, z przebaczeniem, ze świadomością tego, że jednak prowadziło się akcję zwodniczą i zwodzącą ludzi?
Jest bardzo niełatwo. Ksiądz zapytał o dwie sprawy. Pierwsza, wrócić do Kościoła katolickiego. Ja powiem, jak było w moim wypadku. To było ostatnie miejsce, o którym w ogóle myślałem. Kościół katolicki to absolutnie. I ja przez kilka miesięcy po odejściu od świadków nawet nie myślałem o Kościele katolickim. Z tym, że bardzo byliśmy poranieni. Bóg był bardzo odległy. Ja się cały czas kłóciłem z Bogiem. Teraz zrozumiałem, że z tamtym Bogiem, a nie z Bogiem prawdziwym. Ale mimo wszystko do Kościoła nawet nie myślałem o Kościele. Co mnie przyciągło do Kościoła? I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Ja człowiek, który dosyć twardo stąpa po ziemi. Ja nie mam nastawienia mistycznego ani takich tego typu myśli. Przypomniałem sobie któregoś razu tak potwornie umęczony. Przypomniałem sobie jak jako dziecko pod kołderką, gdy miałem trudniejsze momenty, odmawiałem różaniec. I ja odważyłem się zacząć mówić różaniec, z tym, że to było na tej zasadzie, że przepraszałem Boga za to, co robię i robiłem to. Poczułem spokój natychmiast. Zacząłem to robić potajemnie przed żoną. Później przed żoną się jakby ujawniłem. Moja żona dłużej jak gdyby do tego się przekonywała. Ale siła działania, naprawdę później była ta cała walka z teologią. Później było czytanie, odkłamywanie Kościoła na wszystkich poziomach. To, co pan Ireneusz powiedział. Ale na początku to było to. Mnie przyciągła, jestem przekonany, Maryja do Kościoła i tego nigdy nie zapomnę. I ja myślę, często mówię tak, że moją opiekunką jest Maryja z Guadalupe, dlatego że ona wybrała się do ludzi, którzy żyli w zupełnie innym świecie, w innej kulturze i ona ich zrozumiała tam, tych Indian w Ameryce. I Świadkowie Jehowy bardzo przypominają to taką grupę. Oni są bardzo daleko od Kościoła i duchowości kościelnej. Ale do Świadków Jehowy potrzeba po prostu modlitwy. Mnie wyprowadziła stamtąd Maryja. Później była walka z wieloma pytaniami. To na pewno. Jeden z największych problemów to jest w tym środowisku. Mam mnóstwo znajomych, bo w tej chwili w Polsce odeszło od Świadków Jehowy, takie są szacunki, w ostatnich dwóch latach co najmniej 2,5 tysiąca osób odeszło świadomie. Ogromna większość z nich nie trafiła do Kościoła katolickiego. Niektórzy tylko trafili do w miarę zdrowych wspólnot protestanckich. Większość błąka się po bezdrożach różnego rodzaju, przepraszam za określenie, szaleństwa internetowego, kościoły domowe, grupki, sekty, agnostycyzm, wielu staje się ateistami. To jest tragedia wielka i bardzo ciężko jest przyjść do Kościoła. Nie wiem, jak się stało ze mną to. Mnie przeprowadziła Maryja na pewno. Moja małżonka była tak umęczona chorobami, że marzyła tylko o świętym spokoju i w Kościele go znalazła. A później żeśmy dopiero zaczęli odkłamywać Kościół w swoim umyśle.
Panie Rafale, czyli pański powrót do Kościoła to oczywiście nie jakiś schemat, strukturalne działanie, tylko łaska. Pierwsze spotkanie po tylu latach z życiem sakramentalnym, czyli nie z samym Kościołem, nie ze wspólnotą, ale z czymś, co nas zobowiązuje, co nas charakteryzuje jako Kościół, czyli życie sakramentalne. Jeżeli Pan może i na ile Pan może odpowiedzieć na
to pytanie? Mogę. To było cudowne przeżycie. Przepraszam za wzruszenie, ale do dzisiaj to pamiętam. Kiedy miałem w głowie te wszystkie szaleństwa, które uprawiałem. Kiedy miałem w głowie tą całą walkę z Kościołem, to brak opanowania wręcz tym wszystkim, bo u Świadków Jehowy często ta walka jest taka bardzo brutalna i bezmyślna wręcz. Kiedy poszedłem do spowiedzi, kiedy ksiądz mnie potraktował jak dziecko, które mnie kocha bardzo, kiedy usłyszałem pokutę, to wewnątrz poczułem, zacząłem się uśmiechać. Mówię, to jest niemożliwe, żeby mi ktoś po tym wszystkim wybaczył takie grzechy. Pierwszy w ogóle kontakt z Kościołem to był taki, że u moich rodziców, do mojego taty przychodził ksiądz, który go odwiedzał, taki bardzo miły człowiek, i kiedyś akurat on był u mojego taty. I stanąłem tak w przedpokoju, żeby posłuchać modlitwy. Mój tato leżał w łóżku, wtedy chory bardzo był. I ten ksiądz wychodząc pobłogosławił nas. Tak znienacka. My jako byli świadkowie Jehowy odskoczyliśmy jak poparzeni, ale w ciągu następnych kilku minut, kiedy on wyszedł, ja w kuchni przy mojej mamie rozpłakałem się jak dziecko. Wreszcie po tylu latach ktoś mnie potraktował jak człowieka. Nie jak maszynkę do robienia efektów, nie jak kogoś, kogo rozlicza, kogoś. To była prawdziwa miłość. To dotknięcie tego księdza w czoło, ten krzyż na czole, to samo odczuła moja małżonka. Także człowiek wygłodniały na tej pustyni. Ja poczułem się, jakbym był. Ja wiem, że byłem na pustyni, to zatrutej pustyni. W kościele doznaliśmy prawdziwego pokrzepienia. To był pierwsze spotkanie z życiem sakramentalnym. Już nie będę mówił o doznaniach podczas komunii, którą spożywaliśmy pierwszy raz po tylu latach i tak dalej. Ale to jest naprawdę piękne przeżycie.
Panie Rafale, gorąco dziękuję za rozmowę, dziękuję za odwagę i oczywiście z modlitwą w intencji Państwa małżeństwa i oczywiście powrotu do zdrowia dla Pańskiej żony. Też prosimy o modlitwę. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Pomoc byłym i aktualnym członkom sekt. Zapraszamy też Państwa jako radiosłuchaczy, jako telewidzów do współtworzenia tych rozmów niedokończonych. W studiu pozostają ksiądz Grzegorz Nowomiejski i pan Ireneusz Kamiński. A telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Świadectwo pana Rafała Długosza potwierdziło to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, próbując uporządkować i pojęciowo, i wyrazić to doświadczenie, które jest doświadczeniem życia codziennego w konfrontacji z tymi, którzy sieją, i chyba nie mamy żadnych wątpliwości, fałszywą naukę i traktują ludzi, jak to określił pan Rafał, jako maszynkę do efektów.
Maszynka, ponieważ musi wypracować ilość godzin. Bo to jest tak, że chrześcijanin odkrywa dar miłości. Bóg mnie kocha, takiego jakim jestem. I Bóg daje mi łaskę. A świadek Jehowy musi sobie to zapracować. Żeby mieć przychylność swojego Boga, to musi ileś godzin wychodzić, odnotować, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, i tą statystykę powiększać. I to jest właśnie maszynka taka. Plus jeszcze oczywiście te różne gazetki dawniej to też musieli sami kupować, żeby nam je rozdawać. To z ich pieniędzy, to nikt tego nie fundował. Dlatego niektórzy nawet powiedzieli, że celem tej organizacji jest to, że oni mają potencjalnych klientów, bo nikt tego nie kupi w kiosku, w księgarni. Natomiast jak zostanę świadkiem Jehowy, no to ja muszę to kupić. No bo jak ja mam być...
Bo ta organizacja powstawała jako sieć dystrybutorów pewnego towarzystwa traktatowego protestanckiego. Tak, głównie... I stąd jest to krążenie po domach, to domokrążstwo. I też jest właśnie ten nacisk na sprzedawanie kolejnych tych publikacji. Więc w pewnym momencie jakiś bystry menadżer sobie wykalkulował, że najlepiej byłoby związać tych wszystkich dystrybutorów jakąś lojalnością wyznaniową.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże. Mam na imię Zofia i dzwonię z Podkarpackiego.
Prosimy.
I ja właśnie chciałam odnośnie tych sekt, bo ja kiedyś kupiłam od nich Pismo Święte. To było w latach 80. I moje życie to koszmar. I potem wyjechałam. i zabrałam to Pismo Święte z sobą do Francji. To też koszmar. Ale Matka Najświętsza mi pomogła. A pierw właśnie teraz zobaczyłam obrazek Matki Bożej w Guadalupe, tak jak ten Pan mówił tutaj. A potem już straszna była moja droga. Ja nie wiem, ja jakbym została jedną sekundę więcej we Francji, chyba bym nie wróciła.
Pani Zofiu, Pani mówi, że kupione Pismo Święte, teraz sama obecność Pisma Świętego, czy lektura Pisma Świętego?
Pismo Święte kupiłam, miało czarną oprawę i nie pamiętam skąd ono było, ale chyba Warszawa. I nie wiem do dziś, co się stało z tym Pismem Świętym, ale moje życie. A później jak wróciłam do Polski, to akurat już jak Matka Najświętsza mi pomogła, to mój mąż miał takiego kolegę w pracy, który też należy do tej sekty. I oni tu z Niemiec przyjechali z tą swoją żoną. On zostawił żonę, a to jest jego druga żona. To nie jest żona, tylko koleżanka, nie wiem. I potem zaczęło się znowu ze mną coś dziać. Ale jakoś, jak już byłam wśród swoich, ja bardzo jestem wierząca. Bardzo kocham Boga, to po prostu już wtedy wyszłam z tego bez szwanku, bo się modliłam na różańcu i cały czas chodziłam do kościoła, przyjmowałam, chodziłam do komunii świętej, do spowiedzi regularnie. No i wyszłam z tego, ale niech ręka boska broni kogokolwiek, żeby się wplątał do nich.
Dziękuję Pani Zofiu za telefon. Trudno było się dowiedzieć tak do końca, czy Pani Zofia należała do jakiejś sekty, czy do jakiegoś ruchu religijnego.
Tak, miała
jakieś kłopoty z tym.
Kłopoty i widać, każdy człowiek jest poraniony. Czy miał nawet chwilowy kontakt z nimi, nie? Że może nie był ileś tam lat. Ale to właśnie jest to smutne, bo tak jak na przykład Kościół katolicki, nie tylko w ogóle wszyscy chrześcijanie głoszą miłość, radość, wolność, także w tej organizacji chyba jedynej jest inny Jezus, inny duch, inna Ewangelia. Ponieważ Jezus jest przedstawiany jako anioł, archanioł ściśle biorąc, Michał archanioł, duch jest to moc. Tutaj oni sami nieraz nie wiedzą, bo raz mówią, że to jest energia, a raz, że moc. Także to też inaczej. No i oczywiście Ewangelia to jest to głoszenie tego Królestwa Bożego nadchodzącego od roku 1914, czyli to pokolenie wraca z uporem maniaka w tym nauczaniu. I to faktycznie, o tak jeśli można, bo tak jak słuchaczka wspomniała o piśmie, pewnie miała na myśli to, mam ze sobą w tej czarnej okładce chrześcijańskie pisma greckie w przykładzie Nowego Świata. To tak mniej więcej wygląda. I co ciekawe, że nie tylko, że ta organizacja zmienia czy źle interpretuje w porównaniu z tekstem, chociażby mam tutaj tekst języka oryginalnego, Nowy Testament w języku greckim, w przykładzie interlinearnym, ale okazuje się, że gdy ostatnio otrzymałem w prezencie najnowsze tłumaczenie, które ma niecałe 2 miesiące, ukazało się w Polsce w języku polskim.
Świadków Jehowy.
I to jest tłumaczenie Świadków Jehowy w przykładzie Nowego Świata. To okazało się, że to nie jest kwestia tłumaczenia lub słowa, ale ja dla przykładu, by nie być gołosłowem, zacytuję, jeśli mogę, jeden werset. W tłumaczeniu, które było do tej pory obowiązywało, mamy list do Kolosan 2:9, który brzmi tak. Gdyż właśnie w nim, chodzi tu o Jezusa, cieleśnie zamieszkała cała pełnia boskości. I to rzeczywiście, to akurat tłumaczenie zgadza się z tym oryginałem w języku greckim.
Natomiast,
tak, natomiast teraz okazuje się, że już wewnątrz nawet organizacji, bo to tłumaczenie obecne, posłuchajmy, co ma wspólnego z tym zdaniem. Ja to byłem zaskoczony bardzo, bo tu jest tak. Bo to on w całej pełni jest ucieleśnieniem Bożych przymiotów.
Czyli takie złagodzone już.
Ale to Boże przymioty to ma każdy z nas. Mamy Boże przymioty, jak
miłość.
Na przykład miłość, wolność. To jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże. Natomiast tu wyraźnie, że w Jezusie mieszka cała pełnia boskości. A więc wyraźnie tutaj stwierdzono bóstwo Jezusa Chrystusa, ale tutaj już nic.
Czyli postępujący atak na Jezusa Chrystusa, na jego naturę.
Tak. No, to...
Ale nie wiem, czy mi się to tak rzuciło, w oczy, a raczej w uszy, że i w przypadku pana Rafała i tej pani to zadziałała tutaj Matka Boska. Ja sobie przypominam ten traktat Szymona de Montfort, właśnie o doskonałym nabożeństwie, i tam jest wyraźnie stwierdzone, że właśnie Maryja jest pogromczynią sekt, czy herezji, że to jest coś charakterystycznego, że to ona jak gdyby jest taką ucieczką, prawda, że ona jest pewnym takim wyzwoleniem dla tych wszystkich ludzi, którzy po prostu...
Jest tą,
błądzą.
Która prowadzi do syna, tak, również tak, tych, którzy...
Tak. Ta właśnie ta pokora, ta miażdżąca pokora, miażdżąca tą pychę właśnie taką demoniczną czy diabelską. I to zawsze, bo ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że my często zapominamy o tym, że herezje towarzyszą w zasadzie Kościołowi od zawsze. I powiedzmy, nawet ta pierwsza herezja, ta duża, taka ariańska, to ona spowodowała to, że Kościół zaczął się zastanawiać właśnie nad naturą Chrystusa, pierwszy Sobór Nicejski. I zawsze te, jak gdyby te herezje mamy, te ślady po tych herezjach, bo one tak naprawdę giną po pewnym czasie. Dzisiaj obserwujemy ginięcie tego historycznego protestantyzmu, tak? On się już kończy, co widać chociażby na przykładzie anglikanizmu. Część z nich wraca do Kościoła. To my w naszym credo mamy historyczne odbicie tych wszystkich właśnie kontrowersji, tych wszystkich walk.
Ktoś stwierdził, że gdyby nie herezje, nie mielibyśmy katechizmu.
Więc to jest jak gdyby owoc.
Tylko to jest potęga Kościoła katolickiego, który przez swoje nauczanie
zwalczył te herezje.
Z jednej strony zwalczył, a z drugiej strony odpowiada na pytania, które przynosi świat.
Na tym polega ta walka właśnie, na odpowiedź właśnie, bo sekty są jakąś...
Odpowiedzi wyjaśniającej, a nie stawiającej zasłony. Nie koniec.
Oni rozpaczliwie pytają, szukają, znajdują złą odpowiedź, a Kościół to koryguje.
I to jest jakby też trochę
kolejny telefon, prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i
na
Maryja.
Na wieki wieków, amen, teraz i zawsze.
Dzwoni Małgorzata z Niemiec, z polskiej parafii katolickiej Stuttgart, Böblingen, od naszych ojców redemptorystów.
Prosimy.
Ojcze, dzwonię w takiej sprawie. Mamy taki niesamowity problem w naszej rodzinie. Dotyczy to mojej szwagierki, siostry mojego męża, młodszej siostry mojego męża. Od kilku lat zagubiła się całkowicie. Wstąpiła do kościoła zielonosiątkowców. Było to gdzieś około 8 lat temu. Dopóki była w tej wspólnocie, nie wiem jak to nazywać, wiem, że to jest sekta. Dla nas to zawsze była sekta i próbowaliśmy ją z tego w jakikolwiek sposób wyciągnąć. Oczywiście ona tylko mówiła, że jest ze względu na koleżankę, że to tylko taka próba, że ona nie odejdzie nigdy od naszej wiary katolickiej. Stało się jednak inaczej. Teraz pogłębiło się to strasznie. Od około roku czasu praktycznie zerwała kontakt z całą rodziną. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wyrzekła się własnych dzieci, w tym synka, który jeszcze jest niepełnoletni. I mamy z tym wielki problem. Próbowaliśmy teraz latem spotkać się z nią. Ona mieszka w Polsce. I spróbować rozmawiać z nią. Jednakże nie dało to żadnego skutku. 4 godziny takiego totalnego zamknięcia jej i jej współtowarzyszek, które razem z nią były. W czasie naszej rozmowy próbowaliśmy, żeby rozmawiać tylko i wyłącznie z nią. Ona nie chciała wyprosić tych swoich gości, które gościły te dziewczyny u niej, i dowiedzieliśmy się, że ona odeszła z tego kościoła zielonoświątkowców i wraz z swoją właśnie przyjaciółką, która wciągnęła ją do tej sekty, próbują w jakiś sposób założyć swój własny, ona nazywa to Dom Boży, mieszka koło Domu Bożego, a swój dom rodzinny próbuje zamienić w Dom Boży. Jest w tym straszny problem, bo nawet interweniowała w tym wszystkim policja, bo jest po prostu tutaj dziecko, które jeszcze jest niepełnoletnie, które nie chce być razem z mamą w tej sekcie. Chwilowo ten chłopiec zaraz po komunii był zabrany do tej sekty. W międzyczasie zmarła moja teściowa, która bardzo ubolewała nad tym wszystkim. Był poinformowany też ksiądz proboszcz danego miejsca. No, w chwili obecnej po prostu widzimy, że nasza bliska, nam bardzo bliska osoba całkowicie, jak to mówią, ma wyprany mózg i po prostu nie da rady do niej w ogóle przeniknąć, nie da rady z nią rozmawiać. Jeszcze w tym wszystkim jest jej dorosła córka. One obydwie w tym działają, próbowały nas przekonać, że ich, to jest ich wiara, ich Bóg. Pytałam, jakiego Boga mają. Okazało się, że mówi o tym samym Bogu, co my, tylko że myślę, że to wszystko po prostu jest dla nas okropne i straszne i bardzo prosilibyśmy jako rodzina, jako ja jestem szwagierką, ale mój mąż, męża brat i siostra jeszcze jest w rodzeństwie, którzy nie potrafimy po prostu znaleźć jakiegoś lekarstwa, jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, żeby jej pomóc, bo ja myślę, że może jeszcze nie jest za późno, pomimo że tyle lat już jest w tym wszystkim, ale to, co najgorsze jest teraz. Teraz dopiero od pewnego czasu, jeszcze w tamtym roku latem mieliśmy jakikolwiek kontakt, a teraz ten kontakt całkowicie jest zerwany. Ona mówi, że będzie rozmawiała tylko i wyłącznie z nami, jak będziemy rozmawiać o jej Bogu, o jej wierze. Inaczej w innym w kontekście ona po prostu z nami rozmawiać nie będzie. I po prostu spytaliśmy się nawet, czy my się liczymy dla niej jako rodzina. Ona powiedziała, że w tym sensie nie, bo po prostu ona rozpoczęła nowe życie z nowym Bogiem. I chcę podkreślić, że moja szwagierka pochodzi z bardzo religijnej rodziny. Niejednokrotnie uczestniczyła w pierwszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Początki były takie tylko takie delikatne, później zaczęła wyrzucać krzyże z mieszkania, różańce, figurki świętych. Moja teściowa strasznie to przeżywała, no i też
później... Pani Małgorzato, to dziękujemy, tak? Spróbujemy tutaj w jakiś sposób odpowiedzieć, co można jeszcze zrobić.
Tu wydaje mi się, pojawił się troszeczkę inny temat, też no, to już na następną audycję można, kwestia ekumenizmu. Bo o ile dobrze zrozumiałem, to byli ludzie, którzy są chrześcijanami. Należą do jakiegoś kościoła zielonoświątkowego, o ile tak zrozumiałem. I tu mi się też nasunęło wypowiedź świętego Pawła, to jest liście do Galatów 5-6, który mówi, że wiara działa przez miłość. Jeżeli brak jest miłości, to w tym momencie nawet idealny, najlepszy kościół nabiera cech sekty i on niszczy ludzi, którzy są w nim. I to jest wtedy niebezpieczne. W tym momencie trzeba by odwołać się niejako do Słowa Bożego czy do sumień tych ludzi i powiedzieć, przecież Pismo Święte wyraźnie mówi, że jeżeli ktoś nie troszczy się o najbliższych, o rodzinę, to gorszy jest od niewierzącego. I to wprost jest tak w listach świętego Pawła. A więc jeżeli ktoś zmusza ciebie, abyś odcięła się od rodziny, od rodziców, od rodzeństwa, bo tylko tutaj wszystko jest piękne, a to jest niedobre, to już
kto
jest
nie
cecha.
Nie ma nienawiści ojca i matki, nie jest w nie godzin. Odpowiedź bardzo prosta. Takiej osoby, która...
Tak, tylko to jest kwestia wyjaśnia, co to znaczy.
To jest bardzo dobre sekciarskie wykorzystanie Biblii w tym momencie.
Tak,
dlatego, że rozmawiamy z osobą, która jest w sposób taki, powiedziałbym...
Tak, ale zauważmy, że to
źródło odejścia od Kościoła katolickiego...
Jezus odnosi to do siebie, nie jest mnie godzin.
Oczywiście, że tak.
A tu są wymagania sekty.
Manipulacja Biblią.
Prawda? To
ja to doskonale rozumiem.
I ten cytat można tak wykorzystać,
przykład tutaj księdza jest bardzo dobry i trafny, chociaż wiemy, że konfrontujemy się z osobą, która ma przekonanie o własnym wybraństwie, o potężnej sile prorockiej, którą ma, kapłańskiej. Ona odczytała Pana Boga. Jeszcze może zacytować, że ona jest z Panem Jezusem i tylko ci, którzy są z Panem Jezusem, są Jego braćmi, siostrami i matkami, a pozostałych nie zna. I teraz moje pytanie jest jak najbardziej tutaj wpisujące się w odpowiedź księdza, a mianowicie jak okazać miłość osobom, które nas odrzucają i nie chcą z nami rozmawiać.
Mi się wydaje, że głównie to poświęcić im czas, nie odsuwać, nie przekreślać i też to, co Jezus mówi, miłujcie nawet swoich nieprzyjaciół wierzących. Już doszło do takiej sytuacji, jak słyszeliśmy, że pojawia się policja, to w tym momencie kierujmy się chociażby miłością nieprzyjaciół. I o ile jesteśmy w stanie, to dobrze właśnie wskazywać na prawdę, jaką podaje nam Słowo Boże, o ile ktoś zna Pismo Święte. W tym momencie trzeba by, tak jak słyszeliśmy, zwrócić się do jakiejś organizacji, która pomaga zagubionym w sektach, czy nawet do duszpasterza swojego danej parafii, bo wiadomo, nie każdy nie jest w stanie odpowiedzieć komuś na jakieś tam zarzuty. A druga rzecz to, jeżeli znamy materiały, czy literaturę, chociażby jak Świadków Jehowy, to tym pomocą...
Tutaj nie ma literatury.
Jest,
ta osoba,
jest.
Ta osoba założyła swój kościół, ona ma
tak, ale
swój,
to
swój
dom, się opierają.
Swój dom Boży,
to są powiedzmy pewne takie doktrynalne założenia zielonoświątkowe, więc w pewien sposób można tam z nią polemizować.
Czy mam pytanie, czy polemizować, czy zaprosić do wspólnej modlitwy?
No najlepiej i to, najlepiej. I to. Bo to musi być dialog, ale musi być dialog taki obronny, że nie możemy być tacy zupełnie naiwni.
I powiem,
naiwni,
że tu dialog jest możliwy, ponieważ mamy się do czegoś odwołać. Natomiast w przypadku Świadków Jehowy dialog jest niemożliwy i to między innymi wyjaśnia, dlaczego bardzo niewielu księży interesuje się w ogóle tą organizacją, tym towarzystwem Strażnica. Dlaczego niewielu księży w ogóle podejmuje rozmowę? Ja byłem zdziwiony, kiedyś na YouTubie słuchałem, to było podobne spotkanie troszeczkę, tylko że był akurat jeszcze Świadek Jehowy zaproszony w radio. I się okazuje, że to pani redaktor mówi, że miała kłopoty, szukała ileś miesięcy, nie znalazła żadnego księdza, który chciałby do studia przyjechać i też ze Świadków Jehowy też nikt się nie kwapił, żeby przyjechać. Dlaczego? Ponieważ mówiąc w skrócie, Świadek Jehowy jest zaprogramowany na nadawanie. Nie ma dialogu, bo dialog wymaga i słuchania, i mówienia, prawda? Natomiast tutaj oni mają tak zaprogramowane w ten sposób swoje myślenie, że my poznaliśmy prawdę i mówię na przykład, my żyjemy w prawdzie. Świat, wszystkie religie to jest zło i kłamstwo. Więc jeżeli my tu w studio byśmy byli przekonani, że tylko my mamy rację, my mamy prawdę, to jaki sens słuchać kłamcy? Nie ma tu dialogu.
Nas nigdy nie należy tracić nadziei.
Ale warto, warto rozmawiać.
Co do takiej osoby. Warto właśnie utrzymywać kontakt, podkreślać tą wspólnotę, taką rodzinną, tak, czy taką wspólnotę na bazie wspólnego człowieczeństwa. Natomiast nie należy udawać i mówić, że to jesteśmy tam zbliżeni, prawda, to tam, prawda, kiedy mamy do czynienia po prostu z przejawami sekciarstwa, to trzeba zacząć się bronić i wykazywać, że ten ktoś, ta jego interpretacja Biblii jest właśnie sekciarska. No bo zielonoświątkowcy, to jest protestantyzm, jest to jakaś powiedzmy najnowszy pomysł, właśnie najbardziej żywotna część kościoła, czy powiedzmy kościołów, czy grup protestanckich. Ale jak sobie na przykład przypomnimy, myślę, takie bardzo, bardzo ciekawe nauczanie księdza profesora Guza, który wprost mówi o tym, że Luter założył nową religię i stąd też na gruncie protestanckim jest też bardzo dużo tych, że protestantyzm jest taki sektotwórczy, tam aż się roi, że praktycznie każdy może, bo ja wiem, że z jednej strony to ona swój dom tam założyła, swoją sektę, ale jest to w ramach jakiegoś tam takiego szerokiego nurtu zielonoświątkowego, prawda, więc musimy wiedzieć, na ile to jest ekumenizm, na ile to jest sekciarstwo i w stosunku do tego odpowiednio reagować i odpowiednio się tutaj układać. Natomiast ci ludzie, jeśli oni należą do parafii, mają tylko jeden sposób. Proszę wstąpić do jakiejś wspólnoty katolickiej, może są, może nie. Proszę się jakoś realizować właśnie bardziej pobożnościowo-religijnie, tak żeby te osoby, które są przekonane, że mają tego Pana Boga już schwyconego za nogi, że mają tą pełnię prawdy, niech się okaże, że jednak ci katolicy są bardziej gorliwi od nich, że bardziej kochają, bardziej wierzą i tak dalej. To na tym można ewidentnie kogoś przekonać, tak?
Kolejny telefon, prosimy, halo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jolanta z Górnego Śląska. I chciałam powiedzieć takie doświadczenie. Ja jak spotykam Świadków Jehowy, oni są bardzo natarczywi, mówię zawsze tak. Współczuję Państwu błądzenia, poproszę o większy szacunek dla Matki Bożej. A starsza pani mówi tak. Gdyby Maryja była matką Boga, to by była babcią Jezusa. A ja mówię, a czy pani słyszała o Trójcy Świętej? Uciekają od razu. Ja mówię, proszę poczekać, ja wytłumaczę. I mówię, dużo opatrzności od Maryi. I naprawdę ludzie tak błądzą, że należy stanowczym być tak, jak oni chcą przekazywać te swoje informacje. Druga rzecz, jestem w średnim wieku, jestem pielęgniarką, więc jeszcze poprzednie, przepraszam, że powiem, poprzednie tematy chciałabym, piękne były, poruszyć, ale zadzwonię w innym terminie. Tak? Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy pani Jolanto.
Jeszcze może to, choć w przypadku chrześcijan, czy z innych grup, czy nawet, które tworzą pewne sekty, ja to bym się jednak odwoływał do Słowa Bożego, kiedy Jezus modlił się, to 17 rozdział Ewangelii Jana, Ojcze spraw, aby wszyscy byli jedno. Kiedy czytamy chociażby 11 rozdział Ewangelii Jana, to ja ostatnio, gdy sobie to uświadomiłem, sam byłem w szoku. Do tej pory jako ksiądz katolicki, tak mnie uczono w seminarium, tak poznawałem, jakby ktoś mnie zapytał, dlaczego umarł Jezus, no to umarł dla naszego zbawienia, by nas uratować. Okazuje się, że to nie jest prawda do końca, ponieważ święty Jan Ewangelista zapisał również takie zdanie, że Jezus umarł nie tylko za naród, ale tak, żeby dzieci Boże rozproszone zgromadzić w jedno. I tu sobie uświadomiamy, że Jezus przelał krew za to, aby była jedna rodzina dzieci Bożych. Czyli to, co mówimy o ekumenizmie.
Jeden Kościół.
I teraz, jeżeli ktoś się odłącza i tworzy swój własny, i tworzy różne tam sekty, to automatycznie jest w sprzeczności z wolą Jezusa. I wtedy nie może się zasłaniać, że on, prawda, czyta Pismo Święte i on realizuje to słowo, bo robi odwrotnie.
Święty Paweł w liście do Galatów 5:20 mówi, że rozłamowcy Królestwa Bożego nie odziedziczą, prawda? Ja może tylko bym jeszcze powiedział sekundę o tych swoich książkach. Znaczy, to jest bardzo taka teoretyczna książka, jakby ktoś chciał właśnie poznać mechanizmy działania sekt. Tutaj
współczesne, to współczesne?
Tak, to jest współczesne sposoby.
Teorie sekty i
psychomanipulacji. Tutaj są różne, też jest ujęta ta koncepcja księdza biskupa Lepy na temat manipulacji, czy kosmosu manipulacji. To jest dosyć teoretyczna książka. Druga książka, taka, która ma charakter bardziej taki prawniczy, to jest właśnie to, co różnego rodzaju państwa czy organizacje międzynarodowe sądzą o sektach. I to są zebrane komentarze do raportów na ten temat. No to jest głównie, też jest to dosyć teoretyczna i nudna książka. Natomiast taka, właśnie mi krytykowano za te nudne i teoretyczne książki, natomiast tutaj to zawarłem 365 takich podstawowych pytań, którym się nasuwa, które mają osoby, które no, są jakoś związane z sektami. I tutaj jest on w bardzo prosty sposób, jest odpowiedź na te różnego rodzaju pytania. Także polecam tą książkę, jest bardzo przystępna dla właśnie, żeby zrozumieć fenomen sekt i spróbować sobie z tym jakoś radzić. Także.
Radzić w konfrontacji z tymi, którzy odchodzą od Kościoła katolickiego, bo też nie możemy zapominać o tej zasadzie ewangelicznej. Komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Odpowiedzialność odejścia od Kościoła, od życia sakramentalnego, od tej pełni łaski jest konsekwencją, którą człowiek naciąga sam na siebie. I mamy tutaj przepiękny dokument kardynała Józefa Ratzingera, późniejszego Benedykta XVI, na temat odejścia od Kościoła katolickiego, w którym jest pełnia zbawienia, bo Jezus jest...
Domine Jezus.
Domine Jezus, tak. I odpowiedzialności tych, którzy odchodzą. Tego musimy być też my jako katolicy.
Odpowiedzialność jest osobista.
Tak, ale też pięknie to ojciec właśnie podkreślił, że komu więcej dano, więc jeżeli ktoś, nie mówię tutaj już o duchownych, ale z osób świeckich, zna Słowo Boże, orientuje się troszeczkę. Warto rozmawiać z takimi ludźmi. Warto im w tym pomagać. No.
To, co powiedziała pani bodajże Jolanta, że bardzo konkretnie trzeba rozmawiać.
Tak, konkretnie. No ja tak nawet niedawno rozmawiałem z swoją bratową i mi przypomniała, że ona też rozmawiała ze Świadkami Jehowy, tak rok czasu nawet to podobno trwało. Także na pewno z tych rozmów też jej zostało troszeczkę pewne rzeczy do przemyślenia, o ile jakieś wnioski ktoś chce wyciągnąć.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Ksiądz Grzegorz Nowomiejski, pan Ireneusz Kamiński. Życzę obfitości Bożych darów nam wszystkim, byśmy umieli pogłębiać naszą wiarę, przeciwstawiać się tym, którzy wchodzą na drogę herezji, czyli na drogę sekciarstwa, przynależności do sekt. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Dziękuję.